Chrystus zmartwychwstał, ale wy i tak w to nie wierzycie. Tak podobno brzmi najkrótsza homilia na Wigilię Paschalną wypowiedziana przez jednego z biskupów lub księży. W sumie tego nikt nie wie do końca chyba, a może ktoś wie, nie wiem. Ale krąży to jako taka anegdota. Jest dosyć mocna, bo rzeczywiście stawia nas trochę w prawdzie o tym, jak czasami przeżywamy całe nasze chrześcijaństwo, jak podchodzimy w ogóle do tematu zmartwychwstania Chrystusa. I nie ma w tym nic dziwnego. Nie mówię tego, żeby nas jeszcze bardziej zdołować czy przygnębić, dodawać ciężaru do życia, dokładać kolejny krzyż i tak dalej. Bardziej chodzi mi o to, żebyśmy poszli za słowami anioła, ale też samego Chrystusa z dzisiejszej Ewangelii. Nie bój się. Nie bój się tego, czego doświadczasz, nie bój się tego, co przeżywasz, nie bój się życia, które masz. No i nie bój się czasami tej swojej niewiary, bo tu nie chodzi o to, żeby się tego wszystkiego jeszcze bardziej przestraszyć, ale żeby w tę świętą noc Zmartwychwstania Pańskiego na nowo uwierzyć, na nowo zbliżyć się do Zmartwychwstałego Pana, na nowo usłyszeć w swoim sercu dobrą nowinę o Jego Zmartwychwstaniu. Dobrą nowinę o tym odnalezieniu człowieka, o tej możliwości odnalezienia się w oczach Boga, o tej możliwości uzyskania przebaczenia grzechów i w końcu doświadczenia Jego bliskości przez Ducha Świętego, który nam został dany. To słowo, dwa słowa na tę dzisiejszą noc, którymi chcę się podzielić, które sam jakoś mocno biorę do siebie z tej dzisiejszej Ewangelii, to właśnie to nie bój się i to wezwanie, żeby ruszyć do Galilei. Można zapytać właściwie, skąd ten strach? Dlaczego te kobiety i anioł, i Jezus widzą w nich lęk? Widzą, że one się boją. To wezwanie już brzmiało w to Triduum Paschalne. Mieliśmy świętego Piotra, Wielki Czwartek. Tego, który bardzo się bał. Całe swoje życie się czegoś bał. Całe swoje życie doświadczał jakiejś formy paraliżu takiego, że bardzo chciał być blisko Jezusa, a za chwilę po prostu się wycofywał. I to nie tylko w tej słynnej scenie, kiedy się wyparł go 3 razy. Słyszeliśmy w czwartek, jak Jezus przychodzi okazać mu miłosierdzie, a Piotr: nigdy w życiu nie będziesz mi nóg umywał. Nie ma mowy. Piotrze, zrozum, jeśli nie umyję ci tych nóg, nie wejdziesz do nieba. Jeśli ty nie pozwolisz mi, żebym był dla ciebie miłosierny, nie wejdziesz do nieba. Panie, powiedz mi, żebym do ciebie przyszedł po wodzie. Chodź, Piotrze, wychodzi 3 kroki i się topi. Dlaczego zwątpiłeś? Czego się przestraszyłeś? Tej burzy? Przecież jesteś rybakiem. Te burze na Jeziorze Galilejskim są co chwila. Nic nadzwyczajnego tak naprawdę. Piotr wiele razy reaguje strachem i wycofaniem. Może boi się też po prostu miłości, boi się bliskości, boi się odsłonić swoją prawdziwą twarz, okazać się człowiekiem. Do tego stopnia, że kiedy Jezus go powołuje w tej scenie powołania, mówi: zostaw mnie, odejdź ode mnie, bo ja jestem człowiek grzeszny. I wtedy Jezus ma tylko jedną odpowiedź na to: nie bój się. Co z tego, że jesteś człowiek grzeszny? Ale w tym odejdź ode mnie, Panie, zostaw mnie, brzmi ogromny strach Piotra przed bliskością, przed przyjaźnią. Z czego wynika lęk? Autor listu do Hebrajczyków mocno naświetla ten temat. Również w kontekście dzisiejszej nocy. Nocy Zmartwychwstania Pana Jezusa. I mówi tak, że Chrystus stał się człowiekiem, aby przez swoją śmierć pokonać tego, który ma władzę nad śmiercią, to jest diabła, i wyzwolić tych wszystkich, którzy całe swoje życie żyli w niewoli śmierci, bo się bali. Bo ta śmierć zawsze powoduje lęk. Czasami trzeba też dodać, że lęk to jest coś, co nie jest logiczne, bo lęk to jest coś we mnie. To nie jest tak jak strach, bodziec na coś prawdziwego, że widzę jakiegoś potwora, który chce mnie zjeść, więc uciekam, bo się wystraszyłem. To jest normalna reakcja obronna. A lęk to jest po prostu to, że ja siedzę w piwnicy zamknięty na cztery zamki i boję się wyjść na światło, bo jest we mnie lęk, że tam jest ten potwór. Ale ja nie wiem, czy on tam jest. Może jest, może go nie ma. Ale jest we mnie lęk, który mnie paraliżuje. To jest ta niewola, o której mówi autor listu do Hebrajczyków. Pokonał śmierć, wyzwolił cię. To jest ta noc, kiedy zerwał więzy śmierci. Nie musisz się bać. Dlatego Jezus mówi, nie bój się. Kiedy zmartwychwstanie, powtarza to w kółko. Pokój wam, powie wystraszonym uczniom. Pokój wam, nie bój się. Ten lęk bierze się z pęknięcia. Słyszeliśmy całą historię zbawienia i też w tej historii zbawienia jest wpisana mocno ta historia grzechu pierworodnego. To jest to pęknięcie w nas. A jest taki biskup Meliton, który żył 1800 ponad lat temu, prawie 2000 lat, niedługo po Panu Jezusie. I on w swojej homilii mówił o tych biednych pierwszych ludziach, którzy ten grzech popełnili i komentował to w ten sposób. Ponieważ człowiek jest z natury skłonny do przyjmowania dobrego i złego, jak skiba ziemi przyjmująca ziarno z obu stron, przyjął też doradcę wrogiego i żarłocznego. Obok słowa Boga było to zasiane, to ziarno grzechem. A dotknąwszy drzewa, przekroczył przykazanie, stał się nieposłuszny Bogu. I wtedy to nasiono śmierci, nasiono grzechu po prostu zakiełkowało w człowieku. I grzech, jak mówi dalej Meliton, pozostawił dzieciom w spuściźnie nie czystość, ale bezwstyd. Nie niezniszczalność, ale zniszczalność. Nie dobrą sławę, ale hańbę. Nie wolność, lecz niewolę. Cały lęk, ten strach. Niegodność królewską, lecz tyranię. Niezbawienie, lecz zagładę. Niesłychana była straszliwa zagłada ludzi na ziemi. Oto, co ich spotkało. Porywał ich grzech tyrański. Unosił w krainę namiętności, gdzie zalewały ich nienasycone rozkosze. Cudzołóstwo, rozpusta, bezcyt, pożądanie, chciwość. Zabójstwa, mordy, tyrania niegodziwości, tyrania bezprawia. Ojciec wyciągnął miecz na syna, syn podnosił rękę na ojca. Piersi karmiące uderzał bezbożnik, brat zabijał brata. Gospodarz krzywdził gościa, przyjaciel zabijał przyjaciela. Człowiek mordował człowieka ręką tyrańską. Wszyscy na ziemi stali się mordercami ludzi. Pisał 2000 lat temu biskup, który widział dokładnie to samo, co my widzimy. Chrystus zmartwychwstał, ale my ciągle w to nie wierzymy. I robimy dokładnie to samo. A grzech radował się tym wszystkim. Będąc wspólnikiem śmierci, ślizgiwał się jako pierwszy w dusze ludzkie. I tak została zakłócona piękna harmonia. To, co stworzył Bóg, to, co nazywamy rajem, to, za czym tęsknimy tak bardzo, za tym świętym spokojem, za tym, żeby było dobrze, za tym, żebyśmy umieli się dogadać, mamy to ciągle zapisane, bardzo głęboko w naszym sercu. Mówi dalej Meliton, piękne ciało się rozprzęgło, jak wagony w taborze kolejowym, które po prostu stracą ze sobą łączność. To piękne ciało, ten człowiek, który był stworzony jako mężczyzna i kobieta, został podzielony. To nie tylko na zewnątrz, ale wewnątrz własnego serca. Do tego stopnia, że stał się wrogiem samego siebie. Człowiek stał się jeńcem, jak powie Meliton, uprowadzonym w mroku śmierci. A w tym mroku został mu tylko lęk. Bardzo mocne zdanie Melitona to też ten dodatek, że skutkiem grzechu jest to, że obraz Ojca legł w opuszczeniu. Myślę, że to też bardzo dobrze oddaje klimat dzisiejszych czasów. Totalnego braku ojców, totalnego kryzysu, rozbitych rodzin naszych, czasami ojca obecnego fizycznie, ale nieumiejącego być ojcem, wchodzić w relacje. To jest ta tęsknota, która też jest tutaj zawarta. Oczywiście możemy też dodać tutaj brak matki, brak rodziny jako takiej. Nie mówię tego jako oskarżenie w stosunku do kogokolwiek, bardziej pokazuje pewien fakt. I oto jest właśnie przyczyna, dla której tajemnica Paschy dopełniła się w ciele Pana. I dalej Meliton mówi takie rzeczy, że w historii zbawienia, tej, którą słyszeliśmy w tych długich czytaniach, być może komuś zdarzyło się trochę przysnąć, trochę się gdzieś odłączyć, trochę gdzieś powędrować po jakichś swoich różnych tam obszarach, rzeczywistościach, ale w tej historii, która była dzisiaj tylko zarysowana w kilku punktach, tak jak słyszymy u Melitona, Pan zarysowuje swoje własne cierpienia. Jeśli spojrzysz na tę zapowiedź, ujrzysz prawdę przez jej spełnienie. Jeśli więc chcesz oglądać tajemnicę Pana, patrz na Abla, który został podobnie jak Chrystus zabity. Na Izaaka, który podobnie jak Chrystus został związany. Na Józefa, który podobnie jak Chrystus został sprzedany. Na Dawida, który był jak Chrystus podobnie prześladowany. Na proroków, którzy podobnie ze względu na Niego cierpieli. Zobacz Jakuba, który służył w obcej ziemi. Możemy pójść jeszcze krok dalej i zobaczyć tą historię zbawienia w takim indywidualnym wymiarze, bo to samo też dotyczy Twojego życia, bo to jest Chrystus, który cierpi, umierając w osamotnieniu. To jest Chrystus, który cierpi, marznąc na ulicy. To jest Chrystus, któremu nikt nie przychodzi z pomocą, a który o nią woła, który jej potrzebuje. To jest Chrystus w naszych rodzinach, gdzie się często rozchodzimy, w naszych wspólnotach, gdzie się rozchodzimy, nie potrafimy się ze sobą spotkać i odmawiamy sobie nawzajem przebaczenia i miłosierdzia. To jest Chrystus, który cierpi w dzieciach, które coraz częściej chorują na depresję, mają myśli samobójcze, które nie są wysłuchane przez dorosłych. To jest Chrystus tam cierpiący, tam umierający. Są wszędzie te ślady krwi Chrystusa, który cierpi razem z nami, który stał się człowiekiem po to, żeby nas zrozumieć do samego końca. Bo Jego też uważali za chorego psychicznie, Jego oskarżali za różne rzeczy, za łamanie prawa, oskarżali, że jest opętany przez złego ducha. Cała droga krzyżowa, poszczególne stacje to są pocztówki z naszego życia. Bo kto z nas nie został niesłusznie oskarżony, odrzucony? Kto z nas nie był ofiarą albo sprawcą przemocy? W drodze krzyżowej jest każdy temat przemocy dotknięty, przeżyty przez Jezusa. Spotkanie z matką, spotkanie z nieobecnym tam Józefem, czwarta stacja. To wszystko jest również nasza historia zbawienia. Ta stacja, gdzie Jezus mówi: nie płaczcie nade mną, płaczcie nad sobą. Bo ja po to przyszedłem na ten świat. To jest moja misja. Jestem w centrum tego, co mam zrobić. Płaczcie nad sobą. Meliton w końcu dociera do momentu, w którym mówi: on sam powstał z martwych. Przeżył wszystkie te śmierci. Przeżył wszystkie te historie. Przeżył wszystkie te dramaty. Wziął na siebie nasze grzechy. I powstał z martwych i wskrzesił człowieka z otchłani grobu. I Meliton mówi: Ty jesteś naszą Paschą. Ty jesteś naszym Jezusem, naszą Paschą. A więc możemy powiedzieć, co to znaczy. To Ty jesteś naszą gwarancją i możliwością tego, że my możemy przejść przez tę śmierć. Że mamy w Tobie siłę do przeżycia własnej śmierci. Nie tylko tej na końcu, kiedy się kończy czas ziemskiego życia, ale w tych wymiarach naszej codzienności. W tych stacjach drogi krzyżowej, w tych sytuacjach, kiedy tracimy wszystko, kiedy nie ma nadziei. Mamy ten ostatni punkt odniesienia, jakim jest zmartwychwstały Chrystus. I to jest to przesłanie dobrej nowiny. Dlatego On może powiedzieć: nie bój się. A my jesteśmy zaproszeni do tego, żeby Mu uwierzyć. I ostatnia rzecz. To wezwanie do Galilei. Czemu Jezus mówi: niech idą do Galilei? Tam mnie zobaczą. Galilea, która była nazywana krainą pogan. Poganie wyznają wiarę w bożków, wiecie, lasu. Kiedyś przynajmniej tak było, dzisiaj to pogaństwo ma inne pewnie oblicza, ale to takie rdzenne pogaństwo. Ja pochodzę z Mazur, jak pójdę do lasu niedaleko domu rodziców, tam się jeszcze ślady tego kultu pogańskiego znajdują. Kręgi solarne, jakieś kurhany, niekurhany, kamienie ołtarzowe na brzegach jezior, gdzie składano po prostu jakieś odpowiednim bożkom odpowiednie ofiary. Bo to był Bóg świętego Gaju, Bóg lasu, Bóg rzeki, Bóg jeziora, Bóg zwierząt leśnych, Bóg bydła domowego i tak dalej, i tak dalej. Galilea pogan. Bożków. Różnych żywiołów. A Bóg nie jest Bogiem żywiołów, ale jest Bogiem osób. To jest Bóg, który się przedstawia, że jest Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba. Bóg mój i Twój. Święty Tomasz, to ten Tomasz Didymos, ten przydomek oznacza bliźniak. To ten nasz bliźniak z Ewangelii, on wyzna Pan mój i Bóg mój. Nie jakiś Bożek, ale prawdziwy Bóg, z którym wchodzę w relację. Bo ostatecznie ta dobra nowina jest taka, że Bóg przychodzi po to, żebyśmy stali się Jego przyjaciółmi. Że Bóg przychodzi po to, abyśmy uwierzyli, że jesteśmy kochani, że jesteśmy dla Niego ważni. Ten autor listu do Hebrajczyków, chwilę przed tymi słowami, które cytowałem wcześniej, on mówi, on nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi. Nas, którzy mamy swoje historie, mamy swoje na sumieniu, mamy swoje trupy w szafie, mamy swoje grzechy i słabości. Ale też piękne oczywiście historie, nie tylko jest tak źle. Nie wstydzi się nazywać nas swoimi braćmi, bo nas kocha. Bo pokazał to w tej męce krzyżowej, gdzie wziął na siebie ten nasz ciężar. I kiedy mówisz, jak jest mi ciężko, to on mówi, rozumiem cię, nie jesteś sam, nie jesteś sama. Może to dla kogoś marne pocieszenie, ale jeśli wejdzie w to słowo z wiarą, jeśli dzisiaj wyzna z wiarą to, że Jezus jest Panem, że Mu ufa, że ja chcę odpowiedzieć na to wezwanie do przyjaźni z Nim w swoim sercu, w swojej modlitwie, to doświadczę tej wolności, tego światła, które dzisiaj znosiliśmy od ogniska. Żeby ucieszyć się tym, że nie tylko ucieszyć, ale głęboko w sobie przeżyć tę prawdę, głęboko we własnym sercu przeżyć tę prawdę o tym, co mówi Jezus w Ewangelii, że nie nazywa nas sługami, ale nazywa nas przyjaciółmi. Ta Galilea to jest miejsce spotkania przyjaciół. To jest miejsce pełne zieleni w kontraście do okolicznych regionów tam Judei. To jest miejsce pełne wody, rzek, wodospadów, miejsce radosne. Tam Jezus biesiadował, dokonywał cudów, tam mieszkał u swoich przyjaciół, u Piotra w Kafarnaum. I mówi, teraz przeczytajmy tą całą historię od końca. Wracamy do Galilei, tam gdzie się wszystko zaczęło. Ale tą historię mojego życia będziemy teraz czytać z punktu widzenia zmartwychwstania. Nie tylko skończymy na krzyżu, ale już wiemy, że On zmartwychwstał. Wiemy, że pokonał śmierć. Mogę całe swoje życie przeczytać z tego punktu widzenia, że Bóg jest Bogiem żywym i prawdziwym. Że jest Bogiem, który mnie kocha, jest Bogiem, któremu na mnie zależy, Bogiem, który nie zostawia mnie samego. Bogiem, który ze mną płacze, cierpi, umiera, ale też to moje życie napełnia obfitością. Bo tak mówi Jezus. To jest wola Boża dla naszego życia, żebyśmy mieli życie wieczne, mieli je w obfitości, żebyśmy mieli je w przyjaźni z Bogiem i z drugim człowiekiem. To jest powrót do tej utraconej, pięknej harmonii. To jest powrót do tego pięknego ciała, jakie możemy razem tworzyć, a które tak trudno jest tworzyć, bo jesteśmy ludźmi, bo jesteśmy grzesznikami. Ale Chrystus zmartwychwstał i mam nadzieję, że wszyscy w to będziemy coraz bardziej wierzyć. Amen.